Wydawnictwo Bellona i Agora prezentują serię Mistrzowie Słowa. Do wysłuchania książki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza Znachor w wykonaniu Jana Nowickiego zaprasza Gazeta Wyborcza.
Tadeusz Dołęga-Mostowicz Znachor. Czyta Jan Nowicki. W sali operacyjnej panowała zupełna cisza. Z rzadka przerywał ją ostry, krótki brzęk metalowych narzędzi chirurgicznych na szklanej płycie. Profesor Wilczur operował wrzut na sercu i trzymał je oto w lewej dłoni i rytmicznym ruchem palców masował nieustannie, gdyż wciąż słabło. Przez cienką gumową rękawiczkę czuł każde drgnięcie, każdy lekki bulkot, gdy zastawki odmawiały posłuszeństwa, i drętwiejącymi palcami zmuszał je do pracy. Operacja trwała już 46 minut. Czuwający nad pulsem doktor Marczewski już po raz szósty zanurzał pod skórę pacjenta igłę szprycki z kamforą i atropiną. Prawa ręka profesora Wilczura raz po raz połyskiwała krótkimi ruchami lancetów i łyżeczek. Na szczęście wrzut nie sięgał głęboko w mięsień sercowy i ukształtował się płytkim, prawidłowym stożkiem. Życie tego człowieka było do uratowania. Oby wytrzymał jeszcze 8-9 minut. A jednak nikt z nich nie odważył się, chełpliwie pomyślał profesor. Tak, nikt, żaden chirurg, ani w Londynie, ani w Paryżu, w Berlinie czy Wiedniu, przywieźli go do Warszawy, wyrzekając się i sławy, i kolosalnego honorarium, a to honorarium to dobudowanie nowego pawilonu lecznicy i coś ważniejszego, bo podróż Beaty z małą na Wyspy Kanaryjskie. Na całą zimę. Ciężko będzie bez nich, ale zrobi to im doskonale. Nerwy Beaty w ostatnich czasach, sinawo-różowawa poduszka płuca wzdęła się spazmatycznym oddechem i skurczyła się nagle. Raz, drugi, trzeci. Kawałek żywego mięsa w lewej dłoni profesora zadygotał. Z małej ranki na fioletową błonę spłynęło kilka kropli krwi. W oczach wszystkich obecnych zamigotało przerażenie. Rozległ się cichy syk tlenu, a igła rekordu wniknęła znowu pod skórę chorego. Grube palce profesora ściskały się i otwierały rytmicznie. Jeszcze kilka sekund i ranka była oczyszczona. Cieniutka nić chirurgiczna miała teraz dokonać dzieła. I jeden, drugi, trzeci szef. To było wprost nie do uwierzenia, że te ogromne ręce zdolne są do takiej precyzji. Ostrożnie złożył serce i przez chwilę wpatrywał się w nieuważnie. Pęczniało i wiotczało nierównym rytmem. Ale niebezpieczeństwo już minęło. Wyprostował się i dał znak. Z płacht sterylizowanych płócien doktor Skurzeń wydobył wypiłowaną część klatki piersiowej. Jeszcze kilka niezbędnych zabiegów i profesor odetchnął. Reszta należała już do asystentów. Mógł im w zupełności zaufać. Wydał kilka dyspozycji i przeszedł do ubieralni. Z rozkoszą odetchnął tu normalnym powietrzem. Zdjął respirator, rękawiczki, fartuch i kitel zabryzgany krwią. I przeciągnął się. Zegar wskazywał 2:35. Znowu spóźnił się na obiad i to w taki dzień. Beata w Wprawdzie wie, jak ważną ma dziś operację, ale niewątpliwie spóźnienie w takim dniu sprawi jej dużą przykrość. Umyślnie wychodząc z rana z domu, niczym po sobie nie dał poznać, że pamięta tę datę. 8. rocznica ich ślubu. Ale Beata wiedziała, że zapomnieć nie mógł. Co roku tego dnia otrzymywała jakiś piękny prezent, co roku piękniejszy i co roku droższy. W miarę jak rosła jego sława i jego majątek. I teraz już na pewno w gabinecie na parterze jest nowy. Kuśnierz musiał już rano przysłać. Profesor spieszył się i przebrał szybko. Musiał jednak zajrzeć jeszcze do 2 chorych na 2. piętrze, no i do pacjenta operowanego przed chwilą. Czuwający przy nim doktor Skurzeń zaraportował krótko. Temperatura 35,9, ciśnienie 114, puls bardzo słaby z lekką arytmią, 60-66. Dzięki Bogu. Profesor uśmiechnął się do niej. Młody lekarz obrzucił wzrokiem pełnym uwielbienia ogromną, niedźwiedziowatą postać szefa. Był jego słuchaczem na uniwersytecie. Pomagał mu w przygotowaniu materiałów do jego dzieł naukowych, póki jeszcze profesor pracował naukowo. Odkąd zaś otworzył własną lecznicę, doktor Skurzeń znalazł tu dobrą pensję i duże pole pracy. Może żałował w duchu, że szef wyrzekł się nagle ambicji uczonego, że ograniczył się do belferki uniwersyteckiej i do robienia pieniędzy, ale nie mógł go z tej racji mniej cenić. Wiedział przecież, jak i wszyscy w Warszawie, że profesor nie robił tego dla siebie, że pracował niczym niewolnik, że nigdy nie zawahał się wziąć na siebie odpowiedzialności, a często dokazywał takich cudów jak dziś. Pan jest geniuszem, profesorze, powiedział z przekonaniem. Profesor Wilczur zaśmiał się swoim niskim, dobrodusznym śmiechem, który takim spokojem i ufnością napełniał jego pacjentów. Nie no, bez przesady, kolego, bez przesady. I wy do tego dojdziecie. Ale przyznam, że jestem kontent. W razie czego okażcie dzwonić do mnie, chociaż sądzę, że obejdzie się bez tego. I wolałbym, bo mam dziś święto domowe. Już tam pewno dzwonili, że obiad się przysmali. I profesor nie mylił się. W jego gabinecie już kilka razy odzywał się telefon. Proszę zawiadomić pana profesora, mówił lokaj, by jak najprędzej wracał do domu. Pan profesor jest na sali operacyjnej. Za każdym razem z jednakową flegmą odpowiadała sekretarka, panna Janowiczówna. Cóż to tak szturmują u licha? Odezwał się wchodząc naczelny lekarz, doktor Dobraniecki. Panna Janowiczówna przekręciła wałek w maszynie i wyjmując gotowy list powiedziała: dziś rocznica ślubu profesorostwa, zapomniał pan? Ma pan przecież zaproszenie na bal. A, no prawda. Spodziewam się niezłej zabawy. Jak zawsze u nich będzie wyśmienita orkiestra, luksusowa kolacja, najlepsze towarzystwo. Zapomniał pan o dziwo o pięknych kobietach, zauważyła ironicznie. Nie zapomniałem, skoro pani tam nie będzie, odciął się. Na chude policzki sekretarki wystąpił rumieniec. Niedowcipne, wzruszyła ramionami. Choćbym była najpiękniejsza, nie liczyłabym na pańską uwagę. Panna Janowiczówna nie lubiła Dobranieckiego. Podobał się jej jako mężczyzna, bo istotnie był bardzo przystojny, z tym orlim nosem i wysokim, dumnym czołem. Wiedziała, że jest świetnym chirurgiem, bo sam profesor powierzał mu najtrudniejsze operacje i przeforsował go na stanowisko docenta. Uważała go jednak za zimnego karierowicza, polującego na bogate małżeństwo, a poza tym nie wierzyła w jego wdzięczność dla profesora, któremu przecież wszystko zawdzięczał.